Witam i pozdrawiam Was, drogie siostry, drodzy bracia. I przepraszam z góry za zawód, jaki sprawiłem w ubiegłą środę, ale warunki pogodowe były takie, jakie były. I w związku z tym obawiałem się, że mogę nie dojechać. Tym bardziej potwierdził to Wasz pastor, że tutaj u Was jeszcze trudniejsze są warunki niż u nas. A poza tym nie mieliście światła. No i to wszystko spowodowało, że nie dojechałem. Ale dzisiaj jestem i jeśli Bóg pozwoli, to w listopadzie, już tu uzgodniłem z pastorem, będę mógł być we dwie środy. Chyba to będzie druga środa i następna, czy nie, trzecia środa i czwarta. A to dlatego, że w pierwszą środę listopada będę w Düsseldorfie. Tam kiedyś przed 25 laty zakładaliśmy zbór i zbór ten obchodzi rocznicę i w związku z tym jestem zaproszony na tę rocznicę i w związku z tym tutaj być nie mogę. Natomiast w następną środę, czyli w drugą środę, będę w Tarnowie. Tam zakładamy zbór naszego kościoła. No i jako prezbiter okręgowy, bo Tarnów podlega jeszcze pod okręg południowy, muszę tam być, żeby odbyło się zebranie członkowskie, żeby mógł być wybrany pastor, rada starszych, no i żeby zbór mógł zafunkcjonować. I to będzie miało miejsce 11 listopada, a więc w drugą środę. Ale w trzecią i w czwartą postaram się być, jeśli warunki pogodowe nie wstaną na przeszkodzie i będziemy ten temat kontynuować. Bo że go dzisiaj nie skończymy, to nawet marzyć nie mamy o czym, bo jak wiecie, jest to, jak mówiłem zresztą poprzednio, jest to bardzo obszerny temat. I nie chciałbym go tak pobieżnie potraktować, bo potem może być więcej nieporozumienia niż niezrozumienia niż zrozumienia. I wolałbym dołożyć starań, żeby tu być jeszcze i jeszcze, aż ten temat wyczerpiemy. Inaczej mówiąc, dopóki będziecie mieli cierpliwość mnie słuchać, postaram się przyjeżdżać, aż do zakończenia tego tematu. O czym mówiliśmy ostatni raz? Ostatni raz sięgaliśmy w przeszłość, bo gdy czytamy Apokalipsę, objawienie świętego Jana, to wiemy, że ona mówi o tym, co było, o tym, co jest i o tym, co będzie. I historia Kościoła to nie dzień dzisiejszy. Historia Kościoła sięga daleko, daleko w przeszłość, sięga do momentu śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, więc Jego ukrzyżowania, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Wtedy się Kościół począł i Kościół ten przechodził przez różne etapy, przez różne okresy i myśmy sobie o nich mówili. Powiedzieliśmy sobie, że takich okresów, etapów możemy się w historii Kościoła doliczyć aż 7. Każdy z tych okresów czymś innym się charakteryzował. Czym innym się charakteryzował pierwszy okres, czym inny drugi, trzeci, czwarty. Ale powiedzieliśmy sobie także, że najprawdopodobniej, bo co do tego, co się będzie dziać, to zawsze musimy mówić prawdopodobnie, bo nikt nie jest pewny, nikt nie jest w 100% pewny, że tak będzie, jak my nauczamy, jak my myślimy. Bo to jest tajemnica, co będzie, jak będzie. Widzicie, niektórzy byli tak pewni, że Chrystus przyjdzie w którymś tam roku, w 1974 i innym, sprzedawali swoje majątki, ubierali się w białe szaty, wychodzili na góry i byli pewni, że Chrystus przyjdzie. No a Chrystus nie przyszedł, a więc nie stało się tak, jak się spodziewali. Nie tak dawno, kiedyś, no jakieś 15 lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych i na samochodach były takie stickersy, napisy, zwłaszcza no, na samochodach wierzących ludzi. Ja wierzę, że Chrystus przyjdzie w 1974 roku. A więc ludzie byli przekonani, że Jezus w tym roku przyjdzie. A zwłaszcza wierzący Koreańczycy, wierzący Koreańczycy wierzyli, że w tym roku Jezus przyjdzie. Gazety o tym pisały, telewizja o tym mówiła. No, 1974 rok dawno przeminął, a Chrystus nie przyszedł. Nie możemy więc mówić stanowczo, że na pewno tak będzie. Dlatego, kiedy mówimy o tym, co będzie, zawsze bezpiecznie jest używać słowa prawdopodobnie tak będzie. Jak Pan będzie chciał, to tak będzie. A my nie możemy w 100% mówić, że tak na pewno będzie. A więc najprawdopodobniej, wracam do tej myśli, dane nam jest, bracia i siostry, żyć w okresie ostatnim historii Kościoła. I ten ostatni okres historii Kościoła, w którym żyjemy, jak pamiętacie, nazywa się okresem laodycejskim. I już poprzednio zaznaczyliśmy, że wszystko wskazuje na to, że jest to najgorszy okres w całej historii Kościoła. Bo w żadnym okresie historii Kościoła nie spotykamy Chrystusa za drzwiami. Natomiast w tym okresie Kościół ma tyle swoich spraw, ma swoje programy, swoje liturgie, swoje zwyczaje, obrzędy, których się tak mocno trzyma, że nie chce dopuścić Jezusa do głosu. I dlatego stoi on za drzwiami i puka, domaga się, aby mu pozwolono wejść do jego kościoła. Kościół powinien pokutować z tego powodu, opamiętać się, pozwolić Jezusowi, głowie kościoła, wejść do kościoła. A niestety w okresie laodycejskim Chrystus jest za drzwiami. Kościół natomiast mówi, jestem bogaty, wzbogaciłem się, mam wiekową tradycję, mamy swoje, niczego nie potrzebujemy. Tymczasem Jezus mówi, nie wiesz, żeś jest ubogi, żeś jest żebrakiem. Przyjdź i kup u mnie maści wzrok naprawiającej. I w związku z tym mówimy, że okres, w którym my żyjemy, jest okresem najgorszym, najgorszym. I ten okres, wrócę do tej myśli, ten okres, a więc okres laodycejski jest ostatnim okresem. Bo już po tym okresie laodycejskim, w 4 rozdziale objawienia świętego Jana, słyszymy wezwanie władcy nieba, który wzywa Jana, przedstawiciela Kościoła, wstąp tutaj. I gdy Jan popatrzył w niebo, zobaczył niebo otwarte. Otwarte niebo, otwarte na przyjęcie Kościoła, na przyjęcie oblubienicy. I od tego momentu, bracia, od 4 rozdziału objawienia świętego Jana, więc od tego momentu wstąp tutaj, nie czytamy już w żadnym miejscu objawienia świętego Jana, nie czytamy, aby Kościół był na ziemi. Nie spotykamy Kościoła już na ziemi. Potem przychodzą różne wydarzenia na ziemi, ale Kościoła już na tej ziemi nie ma. Wszystko wskazuje na to, że Kościół już jest w górze. Kościół już został zabrany. Dlatego Biblia nie wspomina już o Kościele na ziemi po 4 rozdziale objawienia świętego Jana, 1 wiersz. Kościół wstąpił. Jest wiele innych znaków potwierdzających fakt, że żyjemy w czasie ostatecznym. Że żyjemy przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. No, ja wszystkich nie jestem w stanie, kochani, przytoczyć, nie wszystkie znaki jestem w stanie wam przekazać. Zresztą są one napisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, także w 13 rozdziale Ewangelii Marka i można sobie w domu przeczytać o tych wszystkich znakach, które Pan Jezus zapowiadał, że się będą wydarzać, zanim nastąpi Jego przyjście. Ja chciałbym tylko, jak gdyby dla uzmysłowienia, że rzeczywiście żyjemy w bardzo poważnym momencie, przytoczyć jeden znak, o którym Jezus wspomina. Nie zawsze i nie wszędzie ten znak jest zrozumiały. Chcielibyśmy go dzisiaj może się z nim zapoznać, żeby on nas niejako przekonywał, że rzeczywiście żyjemy w bardzo, bardzo poważnym czasie, tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza i zatrzymamy nasz wzrok na rozdziale 22. Od wiersza 24 będziemy czytać. Otwórzmy, przepraszam, 21 rozdział, przepraszam, 21 rozdział od wiersza 29 będziemy czytać. A więc 21 rozdział Ewangelii Łukasza, a przeczytajmy sobie od 29 do 33 wiersza ten właśnie fragment. I powiedział im podobieństwo, gdy mówił o swoim powtórnym przyjściu, powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Pan Jezus mówi o znakach poprzedzających Jego powtórne przyjście. I gdy kończy o znakach, nagle używa właśnie tego podobieństwa o drzewie figowym i o innych drzewach. I mówi, że gdy drzewo figowe zacznie puszczać pąki, to mamy poznawać, że lato jest blisko i że nie przeminie to pokolenie, a to wszystko, o czym on mówił odnośnie swojego powtórnego przyjścia, się wypełni. Jak zrozumieć ten znak, którym zwieńczył Pan Jezus swoje opowiadanie o znakach dotyczących powtórnego Jego przyjścia. Musimy sobie, kochani, przypomnieć, że pod symbolem tego drzewa figowego kryje się pewne szczególne, osobliwe państwo, pewien osobliwy kraj, szczególny kraj. Aż sześć razy w Starym Testamencie do drzewa figowego przyrównany jest Izrael. Przyrównane jest państwo izraelskie. A więc czas i prorok Ozeasz, i Jeremiasz, i Zachariasz, i wielu innych mówią, że Izrael jest jak drzewo figowe. Że Izrael to drzewo figowe. I nawet jednym z symboli Izraela jest drzewo figowe. Na różnego rodzaju plakatach jest drzewo figowe symbolizujące Izrael. I cóż to ma nam do powiedzenia? Od niewoli babilońskiej, a więc przez długie, długie wieki, nie było państwa, które nazwać byśmy mogli Izrael. Nie było takiego kraju, do którego można by było pojechać i powiedzieć, że byłem w Izraelu. Nie było granic takiego państwa. Nie było hymnu takiego państwa. Nie było prezydenta. Nie było Knesetu, a więc Izby Zgromadzeń. Po prostu Izrael nie istniał jako państwo. Izraelici zostali rozproszeni między wszystkie narody świata. Nie wiem, czy wiecie, że do dzisiaj nie odnalazło się 10 pokoleń izraelskich. Te dwa tylko pokolenia, Judy i Beniamina, się odnalazły i one zasiedlają Izrael. Pozostałe plemiona nie wiadomo gdzie są. Od niewoli babilońskiej się rozproszył Izrael. Niektórzy badacze odnajdują cząstki Izraela, część Izraela gdzieś daleko, aż w Chinach. Aż tam po niewoli babilońskiej jakieś szczątki na tego narodu się znalazły. W każdym razie nie odnalazły się do tej pory, 10 pokoleń. One się odnajdą w odpowiednim momencie. Być może będziemy o tym mówić. No w każdym razie dwa tylko pokolenia się odnalazły. Juda i Beniamin. I tak jak powiedziałem, od niewoli babilońskiej Izrael jako państwo nie funkcjonował. Nie było takiego państwa. Dopiero, a więc moglibyśmy powiedzieć, używając tego podobieństwa, że drzewo figowe Izrael, a więc Izrael jako drzewo figowe nie żyło. Było jak gdyby zeschnięte, nie wypuszczało pąków, nikt o nim nie mówił, nie śpiewano hymnu tego kraju, nie miał granic ten naród, bo go nie było. Po prostu go nie było, a więc drzewo figowe Izrael było martwe, inaczej mówiąc wyschłe. Dopiero, jak wam wiadomo, 15 maja 1948 roku uchwałą Narodów Zjednoczonych ustanowiono państwo Izrael. Pojawiło się więc na skrawku Morza Śródziemnego maleńkie terytorium, na którym napisane zostało Izrael. I wtedy pojawił się hymn tego państwa, flaga tego państwa i wtedy pojawił się Sejm czy Kneset tego państwa i wtedy pojawił się prezydent i od tego momentu cały świat się dowiedział, że istnieje państewko, maleńkie państewko, które nazywa się Izrael. I w tym momencie Izraelici z tych właśnie dwóch pokoleń zaczęły się gromadzić w Izraelu. Co więc możemy powiedzieć o tej dacie? Że był to moment wiosny. Że była to wiosna dla tego państwa. Że w tym momencie drzewo figowe, do tej pory uschłe, zaczęło wypuszczać pąki. Zaczęło się zielenić. Zaczęło wypuszczać pąki. W 1948 roku drzewo figowe zaczęło wypuszczać pąki. Zaczęło się zielenić. I Pan Jezus mówi nam coś bardzo, bardzo ważnego. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba to brać pod uwagę. Pan Jezus mówi tak, że to pokolenie, które się w tym czasie urodzi, przyjdzie na świat. A więc pokolenie roku 1948, Pan Jezus mówi, nie przeminie, ale będzie świadkiem tego wszystkiego, co się wydarzy. I niektórzy bibliści mówią tak, a więc pokolenie, które się urodziło w roku 1948, nie umrze śmiercią naturalną, ale będzie, za jego życia, za życia tego pokolenia nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To pokolenie nie przeminie, ale będzie świadkiem tego, co się wydarzy. A więc, jeśli byśmy teraz, chociaż absolutnie nie bawimy się, proszę was, tak traktujcie to, co mówię, nie bawimy się w żadne obliczanie, jestem od tego daleki, to jest fanatyzm, jeśli ktoś się bawi w obliczanie, ale jeśli byśmy tak tylko dla orientacji, do roku 1948 dodali 70 lat, bo mniej więcej pokolenie przemija co 70 lat. A więc pokolenie, które się urodziło w roku 1948, po 70 latach będzie przemijać. Możecie sobie więc dodać, kiedy to mniej więcej będzie. Kiedy to mniej więcej będzie. A zatem to pokolenie nie przeminie. Ono jeszcze będzie żyć. Albo wielu jeszcze z tego pokolenia będzie żyć, a Jezus mówi, zobaczycie, że się wtedy to zacznie wydarzać. Więc jeśli do roku 1948 dodamy 70 lat, a więc długość życia pokolenia, to zwróćcie uwagę, jak bardzo poważnym momencie historii jesteśmy. I no nie śledzę, bo nie mam też czasu na to, ale nie śledzę tych różnych pism, sensacji, o których piszą różne gazety, ale coraz częściej, gdy otwieram internet i wchodzę na jakąś tam stronę, to coraz częściej rzuca się w oczy nagłówek. Koniec świata w roku 2012-13. Że to przepowiedzieli już Majowie, Indianie, gdzieś tam dawno, dawno przed wiekami. Że to Nostradamus przepowiedział. Że to wielu, wielu przepowiadaczy dawno temu, setki lat temu przepowiedziało, że w roku 2012-13, no bo to ściśle określić nie można, nastąpi koniec świata. My nie mówimy o końcu świata, bo Kościół zostanie zabrany, a świat będzie dalej jeszcze istniał. Jeszcze wiele wydarzeń będzie miało miejsce na ziemi po zabraniu Kościoła. Ale chcecie zauważyć, że choć prawdopodobnie wróg, diabeł nie zna dokładnej daty powtórnego przyjścia Pana Jezusa, ale on coś wyczuwa. Tak jak nie wiedział, kiedy się Jezus urodzi, ale wyczuwał. I dlatego popchnął Heroda, aby mordował na wszelki wypadek wszystkie dzieci w Betlejem, bo a mu się uda zamordować i Jezusa. I być może wróg także i teraz wyczuwa, jest świadomy, że ma krótki już czas, tak mówi zresztą 12 rozdział objawienia świętego Jana. I dlatego różnym swoim sługom, różnym wróżbitom i innym przepowiadaczom podpowiada, że powtórne przyjście, że nastąpi koniec świata w 2012, w 2013. My oczywiście nie zwracamy na to uwagi, ale też nie możemy nie brać pod uwagę słów Pana Jezusa Chrystusa, który dawał nam do zrozumienia, jakie znaki się będą wydarzać, zanim nastąpi Jego powrót. To nie przypadek, bracia i siostry, że w Polsce wydarzają się w przyrodzie takie znaki, takie wydarzenia, o których nasi ojcowie, nasi dziadowie nawet nie słyszeli. No gdzie to, kiedy przez Polskę przechodziły trąby powietrzne, tak jak teraz przechodzą, że zmiatają domy, burzą domy. Tego nie było. No gdzież, kiedy były takie straszliwe powodzie co roku praktycznie, jak nie w tej części Polski, to w tamtej części Polski. Tego nie było. Co chwilę jakaś nieuleczalna choroba się pojawia. Nie tylko w Polsce i na świecie. I jeśli mamy oczy otwarte, a dobrze by było, żebyśmy mieli otwarte oczy, i jeśli mamy uszy, aby słuchać, to nam wszystko mówi, że Jezus przychodzi. To są odgłosy Jego kroków świadczące o tym, że On przychodzi. I w związku z tym dobrze będzie, jeśli się dzisiaj zastanowimy na tym, na czym polegać będzie Jego przyjście, jak wyglądać będzie Jego przyjście. Jak to dobrze, że mamy Biblię, że nie musimy zgadywać, że nie musimy wymyślać, ale że możemy się zwrócić do Biblii. A Biblia nam wyraźnie mówi, albo w miarę wyraźnie, jak będzie wyglądać powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Zwrócimy się więc do dwóch miejsc. Oba są autorstwa apostoła Pawła. Pierwsze z nich to pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, znane miejsce, często podczas usługi pogrzebowej czytane, 4 rozdział od 16 do 17 wiersza, albo do 18 wiersza. I potem pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 51 i 52 wiersz. Najpierw wszakże czytajmy 4 rozdział pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, 16, 17 i 18 wiersz, a potem pierwszy list do Koryntian. I czytamy tak. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przyjrzyjcie się dokładnie tym dwom wierszom. 18 wiersz powiada, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Przyjrzyjcie się dokładnie tym dwom wierszom i zauważycie, że przyjście Pana Jezusa składać się będzie, czy zawierać będzie jakby trzy elementy. Składać się będzie jakby z trzech po kolei po sobie następujących wydarzeń. Najsamprzód, w pierwszej kolejności, sam Pan, czytamy w wierszu 16, da rozkaz jakiemuś archaniołowi, a ten zatrąbi w trąbę Bożą, a więc to będzie to pierwsze. Rozlegnie się głos trąby Bożej, na której grać czy sygnał wydawać będzie jakiś archanioł. To jest to pierwsze. W pewnym momencie Bóg Ojciec zwróci się do archanioła, zaraz się zastanowimy, którego, aby zadał w trąbę. Wziąwszy Bożą trąbę, archanioł zatrąbi. I to jest to pierwsze wydarzenie. Bibliści się zastanawiają, który to archanioł dostąpi przywileju, obwieszczenia, że następuje przełom, że wydarza się coś niezwykłego. Który z archaniołów? Widzicie, bracia i siostry, w Biblii są z imienia wymienieni dwaj archaniołowie. Trzeciemu nie przypisuje się tytułu archanioła, ale Żydzi uważali go za archanioła. I przyjmijmy go także w grono archaniołów. Tymi trzema archaniołami to jest archanioł Michał. On miał i ma specjalne zadania. Jego służba się jeszcze nie skończyła, będzie trwać dalej. Drugim z nich, albo pierwszym nawet z nich, najprzedniejszym z nich była jutrzenka, tak zwana jutrzenka, o którym mówią prorocy, że był najmądrzejszy, że był pełnią piękna, że był tak wspaniały, że był pełnią piękna, pełnią krasy. Problem jednak z nim polega na tym, że kiedy Bóg Ojciec zadecydował, albo na prośbę Jezusa, Bóg Ojciec się zgodził na to, aby Jezus stał się odkupicielem świata, aby przyszedł na ten świat i odkupił ludzkość, to wtedy, tak jak mówi list do Hebrajczyków, Bóg się zwrócił do wszystkich aniołów i wszystkich archaniołów, że od tego momentu mają oddawać cześć Bożemu Synowi. Jest tam napisane wyraźnie w pierwszym rozdziale, że Bóg nakazuje wszystkim aniołom i wszystkim archaniołom, wszystkim zastępom nieba, aby za to, że Chrystus gotów jest pójść na ziemię i stać się Zbawicielem świata, wszyscy aniołowie oddawali Mu cześć. I w tym momencie coś się w niebie niezwykłego wydarzyło. Dopóki tenże archanioł, jutrzenka, oddawał chwałę Bogu, czcił Boga, grał na Jego chwałę i tak dalej, dopóty jakoś on to znosił. Ale w momencie, gdy Bóg każe uwielbiać swojego Syna, następuje reakcja. Następuje reakcja, a ta reakcja polegała na tym, że się zbuntował. I wraz z 1/3 aniołów został z nieba strącony. A więc na pewno nie będzie to on, który zatrąbi w trąbę. Na pewno nie on. W związku z tym mówi się, że tym, który dostąpi zaszczytu, aby zatrąbić, będzie niejaki Gabriel. Anioł Gabriel, którego Izraelici uważają za archanioła. Bo to on, kochani, najczęściej występuje w Biblii jako posłaniec z nieba, który niesie wiadomości od Boga. Gdy czytamy księgę proroka Daniela, gdy Daniel pości 21 dni i modli się i pokutuje, to kto przychodzi, aby mu przynieść odpowiedź? Danielu, mężu miły, pierwszego dnia, gdy tylko zacząłeś się modlić, gdy tylko zacząłeś się korzyć przed Panem, twoja modlitwa została wysłuchana. I ja, Gabriel, zostałem posłany, aby ci to powiedzieć. Ale napotkałem na opory. A więc kto był, który archanioł był tym, czy anioł był tym, który niósł wiadomość dla Daniela? Gabriel. A któryż to z aniołów był tym, który stanął przy Zachariaszu i Elżbiecie i powiedział: Zachariaszu, modlitwa twoja została wysłuchana i żona twoja Elżbieta pocznie i porodzi syna i nadasz mu imię Jan? Któż to był? Gabriel. A kto to był, kto w 6 miesięcy później stanął w Nazarecie przed młodą dziewczyną Marią i powiedział: Mario, znalazłaś łaskę w oczach Bożych? I oto poczniesz i porodzisz i nadasz temu chłopcu imię Jezus. On będzie Zbawicielem świata. Kto był Gabriel? A więc znowu pojawia się Gabriel. Choć nie znamy imienia anioła, który się pokazał kobietom, które przyszły do grobu, aby obejrzeć ciało Jezusa i go nie zastały, ale zastały anioła, nie ma tam wymienionego imienia, ale bibliści mówią, że to musiał, prawdopodobnie był Gabriel. I że to prawdopodobnie był Gabriel w towarzystwie jeszcze innego anioła, gdy tak uczniowie patrzyli na Górze Oliwnej w niebo i nagle zobaczyli obok siebie dwóch aniołów. I oni powiedzieli: mężowie, czemu tak w niebo patrzycie? Ten Jezus, który od was został wzięty, powróci tak, jak go widzieliście idącego. Że to podobno znowu musiał być, był Gabriel, ponieważ jego Bóg wyznaczył jako takiego listonosza, który przynosi informacje od Boga na ziemię, informuje ziemię o Bożych wydarzeniach. I w związku z tym bibliści uważają, że tym, który dostąpi zaszczytu, aby zadąć w trąbę obwieszczającą dalsze wydarzenia, będzie Gabriel. I co się wtedy stanie po tym, gdy się rozlegnie głos trąby anielskiej? Wtedy czytamy: Chrystus stąpi z nieba, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Gdzie on teraz jest, ten nasz umiłowany, ukochany Pan? Co robi nasz Pan? Biblia wyraźnie mówi, że nie, on nie odpoczywa, nie myślcie, że po zmartwychwstaniu, Jezus ma teraz czas odpoczynku. Biblia mówi, że usiadł po prawicy Bożej, ale dalej prowadzi służbę, dalej prowadzi pracę. Dalej pewne czynności wykonuje. Czy wiecie jakie? A choćby tę czynność, o której czytamy w liście do Hebrajczyków, że on się wstawia za nami. Gdy my się modlimy, kochani, to on bierze nasze modlitwy, przychodzi do Ojca i mówi: Ojcze, to się modli moje dziecię. Ono płacze tam na ziemi, potrzebuje pomocy. Ojcze, ja proszę Ciebie, pomóż temu mojemu dziecku. A więc Chrystus stawia się za nami. stawia się za nami, siedząc po prawicy Ojca. Ale to nie jest wszystko, co Jezus czyni. Piotr, gdy wygłaszał kazanie w Dziejach Apostolskich, w Dzień Zielonych Świąt, to powiada tak: tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali, musiało przyjąć niebo. I jest On w niebie tak długo, dopóki nie dokona przemiany wszystkiego. A więc co robi Chrystus oprócz tego, że się wstawia za nami? Dokonuje także przemiany naszego życia. Upodabnia nas do siebie samych. Sprawuje to, że my jako Jego bracia, bo tak nas Biblia nazywa, list do Hebrajczyków powiada, że On się nie wstydzi nazywać nas braćmi. Halleluja! Czy wiecie, że On się nie wstydzi nas nazywać braćmi? Tak, tak jest napisane. On się nie wstydzi mówić o Michale Chydziku, że jest jego bratem. A nie tylko o mnie, o tobie też. Wspaniały Zbawiciel. Ale też powiedziane jest w liście do Rzymian, że On jest pierworodnym wśród braci. Że ci Jego bracia, wśród których On jest pierworodny, podobni są do kogo? Do Niego. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, że upodabniamy się do Niego. Któż tę służbę upodabniania nas do Niego wykonuje? Oczywiście także Duch Święty, ale Piotr powiada, że On dokonuje przemiany. Przemiany naszej starej natury w nową naturę, podobną do Jego natury. Halleluja. A więc nie myślcie, że Jezus jest bezczynny, na bezrobociu. Nie, nie. On ma ważne zadania, ważne służby w dalszym ciągu do wykonania i On je wykonuje i wykonywać będzie aż do momentu, gdy rozlegnie się głos trąby archanielskiej. I wtedy Chrystus stąpi. Kochani, warto się nad tym także zadumać, kim będzie ten Chrystus, który stąpi. Jak wyglądać będzie ten Chrystus, który stąpi. Jakim będzie ten Chrystus, który stąpi? Muszę wam powiedzieć tak, że my najczęściej, gdy mówimy o Chrystusie, koncentrujemy się na niektórych wydarzeniach związanych z Nim, gdy był na ziemi. Czasami koncentrujemy się na Jego narodzinach i popatrzcie, niektóre kościoły ciągle widzą Go w kołysce, ciągle Go w kościele w kołyskach przedstawiają. A więc ciągle jest w ich oczach ten Jezus taki malusieńki, nawet śpiewają takie kolędy: Jezusinek malusieńki, usiądź sobie na psypiecku i wyciągnął se fajeckę i sobie zrobił pyk-pyk z tej fajecki. Tak niektórzy śpiewają, ciągle widzą tego Jezusa jako maleńkie, maleńkie dzieciątko. Gdy byłem w Betlejemie, to muszę wam powiedzieć, że się wzdrygałem, bo w tej prawdopodobnej grocie, w której się urodził Jezus, leży plastikowa laleczka za szkłem i ludzie całują to szkło, bo tam leży Jezusinek malusieńki. Czy taki Jezus przyjdzie? Gdy mówimy o Jezusie, czasem sobie też Go wyobrażamy jako tego bezradnego, wiszącego na krzyżu. Muszę wam powiedzieć, że to był problem, to był swego rodzaju problem w moim życiu. Bo tak się zdarzało, że gdy chodziłem do szkoły, to musiałem przechodzić obok dwóch albo trzech krzyży, na których był krucyfiks, figura Pana Jezusa. I czasem słyszałem, że Jezus może to, może tamto. Stawałem pod krzyżem i myślałem, no jak On cokolwiek może? Skoro ma przybite ręce, skoro ma przybite nogi, no jak On cokolwiek może? Przecież On sam potrzebuje pomocy w swej bezradności i bezsilności. No jak On cokolwiek może? Oczywiście ja niczego nie ujmuję krzyżowi Chrystusa, ale niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że Jezus pozostał tam na krzyżu, jest taki bezradny, bezsilny. Który więc Jezus przyjdzie? Ten mały czy ten ciągle bezradny, wiszący na krzyżu? Ani ten, ani ten. Bo gdybyśmy czytali, a tego robić nie będziemy, objawienie świętego Jana, to byśmy się dowiedzieli w pierwszym rozdziale, że gdy Jan zobaczył Jezusa na wyspie Patmos, to on go nie poznał. On padł na swoją twarz przed tym Jezusem. Przecież tak niedawno swoją głowę kładł na jego piersiach. Ale teraz, gdy go zobaczył, no aż upadł na swoją twarz. Dlaczego? Bo to był ktoś tak mocarny, tak potężny, tak wielki, oczy jak płomienie ognia, nogi jak stopy mosiądzu, z ust którego wychodził miecz obosieczny. Gdy go Jan zobaczył, powiem, prawdopodobnie aż się przeraził tej wielkości, tego majestatu, padł więc na swoją twarz. Wczoraj akurat u nas w Ustroniu oglądaliśmy płytkę, świadectwo, na której jest świadectwo o uzdrowieniu pewnej dziewczynki. Działo się to w Anglii. Urodziła się z wieloma komplikacjami. Mając 7 lat, wyglądała jak 2-letnie dziecko. Nie mogła w ogóle jeść, karmili ją przez rurkę, podawali jej pokarm przez rurkę. I oto ci rodzice w bezradności swojej no nie wiedzieli, co zrobić. Aż trafili w jakiś sposób na nabożeństwo, na którym usługiwał pewien ewangelista, brat. I kiedy on ją zobaczył, podszedł do tej dziewczynki, podszedł do rodziców i powiedział: dla Jezusa to żaden problem. To żaden problem dla Jezusa. Dla mnie to jest problem. Dla nas wszystkich to jest problem. Ta choroba to jest problem dla mnie, dla wszystkich ludzi, ale dla Jezusa to nie jest żaden problem. No i modlił się o tą dziewczynkę i została absolutnie, całkowicie uzdrowiona. I właśnie na tym filmie wczoraj to oglądaliśmy. A więc jakim jest ten nasz Pan, który przyjdzie? Król królów, powiada Paweł, Pan panów, ktoś, komu poddana jest wszelka władza i wszelka moc. To nie będzie już to maleńkie baby, dzieciątko z Betlejemu, choć chwała Bogu, że takim był. Choć chwała Bogu za to, że zawisł na krzyżu, ale on przyjdzie jako zmartwychwstały król królów i Pan panów. Takim go, bracia i siostry, ujrzymy. Skąd wiemy, że takim przyjdzie? Bo wystarczyło, że się pojawił na obłokach, na powietrzu, a na ziemi zaczęły się dziać niezwykłe, nie mające do tego czasu, miejsca, wydarzenia. Cóż takiego się zaczęło dziać? W wierszu 16 czytamy, że najpierw wtedy powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc nagle otworzą się groby. Moglibyśmy obrazowo tak powiedzieć. Nagle otworzą się groby. Moc, potęga tego, który przyjdzie na powietrze, sprawi, że groby się otworzą i że ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną. Powstaną ze swoich, powstaną na skutek przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I o tym samym mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w 51 i w 52 wierszu. Też mówi, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Kochani, w tym momencie należałoby pewne rzeczy sobie wytłumaczyć. Nie na co dzień, nie w każdą niedzielę się o tym mówi z kazalnic, więc wypadałoby pewne rzeczy wytłumaczyć, ponieważ różni ludzie różnie mówią. Nie chcę nikogo potępiać, nie mam prawa ani nikogo oskarżać o bałamucenie, ale nie wszystko to, co słyszymy, jest prawdą. Dlatego warto by było sobie pewne rzeczy odnośnie, zwłaszcza gdzie przebywają umarli, wytłumaczyć. No bo skoro oni mają zmartwychwstać, mają zmartwychwstać jako pierwsi, to gdzie oni przebywają? Gdzie się oni znajdują? Widzicie, niektórzy powiadają, śpią w prochu. Zasnęli, śpią w prochu. I wtedy się obudzą. Inni powiadają, nastąpiła reinkarnacja, zamienili się w inne istoty, w robaczki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego niektórzy, mnisi buddyjscy, gdy idą, zamiatają przed sobą drogę, żeby przypadki nie nadepnąć na jakiegoś robaczka, a nuż to może być mój ojciec albo matka. Więc w związku z tym zamiatają, żeby to się przypadkiem nie stało. Ale my, chrześcijanie, musimy wiedzieć, dokąd my idziemy, gdy kończy się nasz byt tutaj na tej ziemi. Bo zauważam, że nawet niektórzy chrześcijanie nie mają zrozumienia, dokąd idą i bardzo się boją. Bardzo się boją godziny śmierci, bo nie wiedzą, dokąd idą. W związku z tym, kochani, dobrze by było, żebyśmy przy tej okazji sobie powiedzieli, no skąd się wezmą ci, którzy nagle teraz zmartwychwstają? Gdzież oni byli? Gdzie oni się znajdowali, skoro teraz się groby otwierają i oni zmartwychwstają? Leżeli w prochu? Leżeli w grobach? Czy byli gdzieś w jakimś miejscu nieokreślonym? Znowu powiadam, jak to dobrze, że mamy Biblię. Że nie musimy filozofować, że możemy otworzyć Biblię i otwórzmy ją na Ewangelii Łukasza. A Jezus nas bardzo wyraźnie naucza, dokąd idziemy, gdy nasze życie na tej ziemi dobiega końca. Oto od 19 wiersza, bracia i siostry, nie będziemy czytać, bo czas na to nie pozwala, ale śledźmy to słowo. I zwróćcie uwagę, w wierszu 19 Pan Jezus mówi, a był pewien człowiek bogaty, a w wierszu 20 był też pewien żebrak imieniem Łazarz. Gdybyście ten fragment czytali pewnym ludziom, to wam powiedzą, to jest tylko podobieństwo. To jest tylko podobieństwo. Popatrzcie zresztą na śród tytuł, a więc na tytuł w naszych Bibliach, co tam jest napisane. W oryginale tego tytułu nie ma, to tłumacze dodali. Oni sami, okazuje się, nie rozumieli, dokąd, o czym Pan Jezus mówi. Bo co napisali? Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Ale to nie jest żadne podobieństwo. Mówił podobieństwo, to bardzo często mówił tak. I powiedział im podobieństwo. Powiedział im podobieństwo o czworakiej roli. I powiedział im podobieństwo o dwóch, którzy budowali domy. Ale tu nie ma słowa, tu słowo z ust Jezusa, że to jest podobieństwo, nie wyszło. Więc nie mogę się zgodzić na to, że to jest podobieństwo. Tymczasem Pan Jezus tu mówi, a był. Był czy nie był? Był. A skoro był, to był. Jezus by nie kłamał, nie mówiłby fikcji. Nie było, a Jezus mówi, że był. Był. Był w którymś momencie ludzkości taki oto wypadek. Takie oto zdarzenie miało miejsce. Żyło obok siebie dwóch ludzi. Byli dwaj. Byli. Nie dajcie się sobie wmówić, że to jest podobieństwo. Że to jest jakieś porównanie, że to jest jeszcze cokolwiek innego. To jest coś, co autentycznie się w którymś momencie historii ludzkości wydarzyło. A był pewien człowiek bogaty i był pewien człowiek ubogi, który był żebrakiem. Bogaty i żebrak żyli zupełnie inaczej. I okazuje się, że gdy umarli, i jeden umarł, i drugi umarł, to po drugie nie zostali unicestwieni. To znaczy po śmierci nie przestali myśleć. Czy to zauważacie? No nie czytam tego, ale wierzę w to, że wy na pewno ten fragment znacie. Nie przestali myśleć. To nie jest tak, że zasnęli, stracili w ogóle rozeznanie, albo zostali unicestwieni
ich no po prostu nie byli świadomi niczego. Że po śmierci człowiek jest nieświadomy już niczego. To nie jest prawda. Bo zwróćcie uwagę, ci dwaj żyli różnym życiem. Ale po śmierci dalej, czy zauważacie, myśleli, przeżywali. Ten bogaty człowiek chyba się bardziej, gdy był tam, troszczył o swoich braci, niż gdy był tutaj. Tutaj być może nie wykazywał nimi żadnego zainteresowania, ale nagle tam zaczął się o nich troszczyć. Czyli myślał, rozumiał, świadomy był tego, że popełnił błąd. Również ten ubogi, Łazarz, miał swoje przeżycia. A więc może wróćmy. Dwa style życia. Bogacz i ubogi. Dwa rodzaje śmierci. Bracia, tu bardzo wyraźnie widać, że gdy umierali, każdy z nich umierał w inny sposób. Popatrzcie na wiersz 22 i wiersz 22. Popatrzcie na wiersz 22. I stało się to, co się dzieje z każdym człowiekiem, że umarł żebrak, ale uwaga, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. A dalej, umarł też i bogacz i został pochowany. Czego tu brakuje? To są dwa style życia, dwa rodzaje życia i dwie różne śmierci. Nie można powiedzieć, że ta śmierć była podobna do tamtej, a ta do tej. Bo gdy umierał Łazarz, nagle przy jego łożu zjawiła się świta niebiańska. Zjawili się aniołowie. Po co? Aby go wziąć z tej ziemi do miejsca, które dla niego zostało przygotowane. Natomiast co czytamy o bogaczu? O bogaczu czytamy, że po prostu umarł. No umarł. Nie ma tutaj już tej świty anielskiej. Nie ma tu aniołów. Umarł tak jak żył. Jak żył, tak umarł. Należy więc tego wnioskować, że gdy umiera wierzący człowiek, to przy jego łożu pojawiają się posłańcy z nieba, aby go przeprowadzić z doczesności do wieczności. Natomiast gdy umiera człowiek niewierzący, po prostu umiera, następuje śmierć. Ale to nie znaczy, że on przestaje myśleć. Nie, dalej myśli, o tym będziemy mówić. Ale zanim wskażę te dwa miejsca, o których wspominałem, to chciałbym pewną rzecz wyjaśnić. Ten bogaty człowiek umarł śmiercią zupełnie inną niż Łazarz, nie dlatego, że był bogatym człowiekiem. Żebyśmy sobie przypadkiem nie wyrobili takiego oto zdania, że każdy, kto cokolwiek ma, to jest jak ten bogaty człowiek, który się nadaje do potępienia, albo że będzie potępiony. To Lenin i Stalin taką metodę stosowali. Wynaleźli kułaków, przedsiębiorców, wszystkich likwidowali, kto cokolwiek miał. Nie, on nie za to został potępiony, że był bogaty. Ale został potępiony za to, że tego bogactwa tym bogactwem się niewłaściwie posługiwał. Bo co on robił z tym bogactwem? Przyodziewał się w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Zwoływał bale, dancingi, hulanki, tancerki, tancerzy i bezustannie wesołość i na to szły jego pieniądze. A przecież to, że był zdrowy, a to przecież, że mógł zarabiać, to jest swego rodzaju darem Bożym. Bo gdyby tak się rozchorował, to nie mógłby zarobkować. A więc Bóg otrzymywał pieniądze, ale on je w niewłaściwy sposób wydawał. Dlatego też to jest rzecz bardzo ważna, abyśmy rozumieli, że to, co my mamy, co zarobkujemy, musimy tym mądrze szafować. To jeszcze raz wypłynie, gdy będziemy mówić o sądzie nad oblubienicą. Bo jednym z paragrafów będzie, co ty robiłeś ze swoimi środkami materialnymi. Z tego będziemy rozliczani. Ale zostawmy to dzisiaj, wróćmy do tematu. Nie za to ten bogacz został potępiony, że był bogaty, ale dlatego, że to bogactwo w niewłaściwy sposób spożytkowywał. Z kolei Łazarz nie został dlatego tak potraktowany, jak został potraktowany, że był żebrakiem. Jeśli byśmy taką teorię przyjęli, to wszyscy leworęcy, ci, którzy się boją tknąć roboty i są bezdomni, tułają się po dworcach, to byśmy mogli powiedzieć, on będzie zbawiony. Bo jest żebrakiem, bo mu się robić nie chce. Nie dlatego, że był ubogi, jego śmierć jest inna. Ale myślę sobie tak, bracia, że leżąc tam gdzieś pod tym domem tego bogatego człowieka, miał dużo czasu, żeby podnosić swoje oczy ku niebu i wzywać tego, który tam ponad gwiazdami mieszka. I oto nastąpiła godzina śmierci. Obaj umierają. Zauważcie, jeden idzie do jednego miejsca, a drugi idzie do drugiego miejsca. Tak, wiersz 23 i następny mówią, że w inne miejsce został zaprowadzony Łazarz przez aniołów, a w inne miejsce został zaprowadzony ten bogacz. W jakim miejscu znalazł się ten bogacz? Bogacz znalazł się w miejscu, 23 wiersz powiada, w krainie umarłych, w Hadesie, gdzie cierpiał męki. Dalej jest powiedziane w wierszu 24, że w tym płomieniu cierpiał męki. A więc znalazł się w jakimś płomieniu, w jakichś cierpieniach w Hadesie. Krytycy powiadają, to jest niemożliwe, żeby człowiek był w ogniu i się nie spalił. Dlatego mówią, Biblia nie ma racji, ponieważ gdyby człowiek znalazł się w ogniu, to by spłonął, a on był w ogniu i nie spłonął. Ale przecież Biblia mówi, że oprócz tego ognia fizycznego, który spala, który konsumuje, jest także inny ogień, który nie spala. Pamiętacie, gdy Mojżesz zobaczył krzew na pustyni? Ten krzew gorzał, ale się nie spala. Palił się, płomienie buchały, ale on się nie spalał. A czy pamiętacie, przecież trzech zostało wrzuconych do ognia i się też nie spalili. A więc okazuje się, że oprócz tego ognia, który pali, spala, konsumuje, zmienia, jest jeszcze ogień, który tego nie robi. I taki ogień znajduje się w Hadesie. I gdy ten bogaty człowiek znalazł się w krainie umarłych, a więc w Hadesie, cierpiał z powodu tego ognia. A co się działo z tym Łazarzem? W 25 wierszu jest powiedziane, że Łazarz tutaj doznaje pociechy. Popatrzcie, dwa różne miejsca. Bogaty człowiek w Hadesie, w krainie umarłych, gdzie cierpi męki, płomień się dotyka jego istoty, a w drugim miejscu Łazarz, który tyle za życia przecierpiał, teraz doznaje pociechy. Zupełnie inne miejsce. A potem prosi ten bogacz, no to przynajmniej niech Abraham, na łonie którego znajduje się Łazarz, przyjdzie i namoczy, pomarze moje wargi, zmoczy moje wargi. Ale powiada Abraham, nie, to jest niemożliwe. Między nami a wami jest otchłań wielka, taka, że stamtąd przyjść tutaj nie mogą, a stąd tutaj przyjść nie mogą. Niedawno w jednym miejscu usługiwałem też na ten temat i powiedziałem, że ja tu nie widzę trzeciego miejsca zwanego czyśćcem. Są tylko dwa miejsca. Kraina umarłych i łono Abrahama. Gdzie jest tu czyściec? No, niestety po nabożeństwie podeszła do mnie rozdygotana kobieta i mówi, Pan mi odebrał całą nadzieję. Ja chodziła na grób, codziennie nosiłam kwiaty i modliłam się, żeby mój mąż z czyśćca przeszedł. No, ja mówię, no przykro mi, ja tylko powtórzyłem to, co mówi Biblia. A więc ludzie ciągle mają nadzieję, że gdzieś między krainą umarłych, Hadesem, a między łonem Abrahama jest jakieś trzecie miejsce, czyściec, do którego idą ci tacy na wpół zbawieni i tam dopiero się oczyszczają, doskonalą. Jeśli się inni jeszcze za nimi na ziemi modlą, to dostępują łaski, przechodzą do krainy pociechy. Ale czegoś takiego Biblia nam nie mówi. Co jeszcze chciałbym zauważyć? Chciałbym jeszcze zauważyć, że kochani, że w wierszu 27 i 8 ten bogacz prosi, poślij Abrahamie kogoś do mojego domu, bo mam braci, niech ich ostrzegą. Tak jak powiedziałem, no ciekawe, że on się nie troszczył o tych swoich braci za swojego życia, ale teraz sobie nagle przypomniał. Nie potrafię wam odpowiedzieć, czyżby to było tak, że ci, którzy od nas odchodzą, obserwują nas i widzą, i niektórzy z tego powodu się radują, a inni cierpią? No w każdym razie ten bogaty człowiek patrzył na ziemię i widział, że jego bracia żyją nieporządnie. I teraz dopiero zrozumiał, że jeśli się nie opamiętają, to przyjdą na to samo straszliwe miejsce cierpień, na którym się on znajduje. Dlatego prosi, Ojcze Abrahamie, poślij kogoś. Ale to już jest niemożliwe. Abraham powiada, gdyby nawet ktoś i zmartwychwstał i poszedł do nich, oni się i tak nie opamiętają. Nie opamiętają się. Tak jest człowiek. A wracając, idąc dalej do tego słowa, trzeba jeszcze pewną rzecz wyjaśnić. Bo okazuje się, bracia i siostry, że możemy wpaść w pewne nieporozumienie. Bo może ktoś z was powiedzieć, no to jak, to miejsce, do którego poszedł ten sprawiedliwy Łazarz, nazywa się łonem Abrahama, a my w Nowym Testamencie czytamy, że Pan Jezus obiecał Łotrowi na krzyżu, będziesz ze mną w raju. Sam Paweł powiada jak? Byłem pochwycony, znam człowieka, który był pochwycony aż do raju, do trzeciego nieba, do raju. I słyszał i widział rzeczy, o których nawet się nie godzi mówić. Więc jak wspaniałe jest to miejsce, Paweł powtarza. A więc jak to jest? Łono Abrahama, do którego wędrują święci, czy raj, do którego wędrują święci? Które? Jak się nazywa to miejsce, do którego udają się święci? Odpowiadam. Bibliści powiadają, że do śmierci Pana Jezusa, dla świętych Starego Testamentu, istniało tak zwane łono Abrahama. I ci, którzy w Starym Testamencie żyli, święcie żyli, gdy umierali, szli do tej krainy zwanej łonem Abrahama. Ale czytamy, że gdy Jezus umarł, to wstąpił do podziemi, czy wstąpił do tej krainy i tę krainę, mówią bibliści, zmienił jej nazwę i nadał jej nazwę raj. A więc raj różni się od łona Abrahama tym, że na łono Abrahama udawali się tylko święci Starego Testamentu. Natomiast raj jest tym miejscem, w którym znajdują się dzisiaj i święci Starego Testamentu, i począwszy od tego Łotra na krzyżu, święci Nowego Testamentu. A więc raj jest miejscem, w którym znajdują się święci Starego i Nowego Testamentu. Inaczej mówiąc, Jezus przeniósł świętych Starego Testamentu do raju, a więc do tego miejsca, gdzie są także święci Nowego Testamentu. Kiedy to nastąpiło? Pamiętacie, bracia, co się wydarzyło, gdy Jezus umarł na krzyżu? Czy pamiętacie ten szczegół? Wydarzyło się oto coś takiego, gdy Jezus umarł na krzyżu, że nagle w Jerozolimie groby się... Zwróciliście kiedykolwiek uwagę na ten fakt? Groby się otworzyły i wielu świętych się ukazało w Jerozolimie. Po co oni zmartwychwstali? I dokąd oni poszli po ukazaniu się świętym? Więc powiadam, bibliści tłumaczą to w ten sposób, że gdy Jezus umarł na krzyżu, to groby, czy miejsce, w którym znajdowali się święci Starego Testamentu, zostało opróżnione, oni zostali wyprowadzeni i wprowadzeni do miejsca zwanego rajem. Rajem, w którym przebywał, w którym Jezus mówi do Łotra: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To znaczy, że do raju sam Pan Jezus zachodzi. A gdy Paweł zobaczył raj, to powiedział, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A zatem możemy powiedzieć tak, bracia i siostry, że gdy wierzący człowiek umiera, gdy umiera w Chrystusie, udaje się dokąd? Do raju. I spotyka tam świętych z całego okresu Kościoła, i spotyka tam świętych także Starego Testamentu. A nade wszystko przychodzi tam do tego miejsca także nasz Pan. Ci ludzie już nie cierpią, ci ludzie już są wolni od wszelkich trosk, zmartwień, łez. Ci ludzie przeżywają, żyją w odpocznieniu. I teraz, gdy Chrystus przyjdzie na powietrze, co się stanie? Czytaliśmy w liście do Tesaloniczan. Pierwszą rzeczą będzie to, że zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Zostaną z tego miejsca zwanego rajem wyprowadzeni. Zmartwychwstaną. A potem, w drugiej kolejności, trzecim wydarzeniem powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie to, że ci, którzy będą żyć na ziemi, doznają w mgnieniu oka, harpadzo po grecku, w mgnieniu oka, zanim się oko zamknie i otworzy, ci ludzie, którzy żyć będą w Chrystusie na tej ziemi, ich ciała zostaną przemienione, połączą się razem i tak jak pisze Paweł, i tak zawsze już razem z sobą i z Panem będziemy. Halleluja. Spodziewajmy się, że spotkamy tam tych, którzy przed nami odeszli. Spodziewajmy się, że spotkamy tych, którzy jeszcze tak niedawno byli z nami. Jeśli zastanie nas powtórne przyjście Jezusa żywymi. Paweł mówi, my ich nie wyprzedzimy. My nie będziemy pierwszymi. My dołączymy do nich i razem z nimi. Wielu ludzi mi, gdy to wykładam, zadaje pytanie, a czy się poznamy? Czy będziemy się mogli poznać? Ja tak sobie myślę, chyba tak, skoro ten bogaty człowiek poznawał swoich braci, to dlaczego my, jako święci, byśmy się nie mogli poznać, skoro nawet Jezusa poznamy Go takim, jakim jest. A więc otrzymamy nowe ciała. Duchowe ciała. My w tych ciałach nie będziemy mogli wejść. Te ciała są pełne pożądliwości. Otrzymamy takie ciała, jakie otrzymał Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Uwaga, to nie będzie żadna galareta. Jakaś taka galaretka. Nie, nie. Jezus po zmartwychwstaniu, pamiętacie, nawet spożywał posiłki. I będzie spożywał z nami posiłek. Czy wiecie o tym? Bo przecież sam powiedział, że nie będę spożywał z wami już wieczerzy, aż się tam spotkamy. I wtedy będę z wami spożywał. Będzie spożywał z nami jeszcze wieczerze? Będzie. Ale już nie maleńka cząstka jakiegoś zboru. Milionowy Kościół, miliardowy Kościół, cały Kościół. Jezus, choć miał ciało, ale popatrzcie, On potrafił przechodzić przez zamknięte drzwi. Uczniowie byli przestraszeni, siedzieli w pokoju, a nagle pojawił się między nimi Jezus przez zamknięte drzwi. Okazuje się, że te nowe duchowe ciała, które otrzymamy, nie będą miały żadnej przeszkody, żeby się komunikować, żeby się przemieszczać. Moc Chrystusa, który się pojawi, sprawi, że zmartwychwstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, otrzymają nowe duchowe ciała, bo tamte z prochu powstały, w proch się rozsypały, a my pozbędziemy się tych ciał naszych, tego namiotu, który się rozsypie, a otrzymamy nowe ciała, duchowe ciała i połączeni razem z nimi pójdziemy na spotkanie z Panem i tak już zawsze będziemy z Nim. Już się nie rozstaniemy. Głowa połączy się z ciałem. Ciało połączy się z głową. Głowa z ciałem, ciało z głową. Ilekroć razy to mówię, zawsze wracam do swojego życia. Bo w roku 1946, w tej miejscowości, w której się urodziłem i wychowywałem, i w której w to miejscowości mój ojciec był jednym z kaznodziejów, w 1946 roku jednej nocy został wyprowadzony, wzięty z domu, wyprowadzony, uduszony, powieszony. Ja nawet nie wiem, gdzie jest jego grób. Gdyby mnie ktoś prosił, żeby mu pokazać grób mojego ojca, nie wiem gdzie. Ale mam nadzieję, że kiedy Chrystus przyjdzie, niezależnie od tego, gdzie ten grób się znajduje, jeśli ja będę żył na tej ziemi, to doznam przemiany ciała, On zmartwychwstanie, otrzyma nowe ciało i może Michał z Mikołajem, bo tak miał na imię, mój ojciec się poznają i pójdą razem na spotkanie z tym, który za nich umarł. Bracia i siostry, warto żyć. Warto całkowicie oddać swoje życie temu, który za nas umarł, by mieć nadzieję zmartwychwstania. Paweł powiada, jeśli byśmy tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie pokładali, jesteśmy jacy? Najnędzniejsi ze wszystkich ludzi. Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie, niezależnie od tego, czy będziemy żyć, czy nie. A jeśli nie będziemy żyć, to naszą nadzieją jest przemiana naszych ciał i zabranie, pochwycenie, porwanie na obłoki. I tak zawsze z Panem będziemy. Na ziemi pozostanie trud, znój, łzy, cierpienie, a z Panem w raju będzie już wieczna szczęśliwość. A co dalej będzie się dziać? Te wspaniałe rzeczy, które są jeszcze przed nami, no to niestety musimy przy następnych okazjach sobie o nich powiedzieć. Bo od razu zasygnalizuję, że gdy Kościół zostanie zabrany, to może was tym zasmucę, ale no trudno, to jest Biblia. Musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Tak, to nie jest sąd ostateczny. Sąd ostateczny będzie na samym końcu, który osądzi wszystkich grzeszników. Ale to będzie sąd ekstra nad oblubienicą. No bo wyobraźcie sobie, zostaliśmy zabrani i gdyby się okazało, że coś tam w naszym życiu jest nie tak, no to należałoby mieć spadochron na wszelki wypadek, żeby wrócić na ziemię. Ale takiej ewentualności już nie będzie. Jeśli zostaliśmy zabrani, to już tam pozostaniemy. Ale możemy otrzymać nagrodę albo zawstydzenie. A co będzie? Jak to będzie wyglądać? Będziemy o tym mówić następnym razem. A po osądzeniu, i to jest uwaga, ważne, przed sądową stolicą Chrystusową, nie przed wielkim, białym tronem, na którym zasiądzie Bóg Ojciec, przed sądową stolicą Chrystusową będziemy osądzeni. A potem, gdy otrzymamy ordery, korony życia, Chrystus nas prowadzi na salony swojego Ojca, do tak zwanej sali tronowej, a pośrodku, mówi Jan, widziałem tron, a na nim siedział ktoś. No, ale to już następny raz.